Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Państwa w drugiej audycji Instytutu Politologii. Podobnie jak w poprzedniej, naszym gościem jest dr Jarosław Och. Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dobrze. W poprzedniej audycji mówiliśmy o wydarzeniach politycznych, które miały miejsce w lipcu. Dziś porozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce miesiąc później, w sierpniu. Czy mógłby Pan wskazać i krótko opisać 5 wydarzeń?
To wcale nie jest takie łatwe i takie proste, bo gdyby zrobić research ostatnich lat politycznych, to okazałoby się, że sierpień to jest ten klasyczny miesiąc ogórkowy. To jest miesiąc, w którym niewiele się dzieje, to jest miesiąc, w którym nie ma spektakularnych działań, decyzji, zmian. Wynika to z prostego powodu. Sierpień to czas urlopów. Więc wcale nie jest rzeczą łatwą i prostą podsumować sierpień w taki sam sposób, jak można by podsumować lipiec, czerwiec czy maj. Ten sierpień był jednak trochę inny znowu ze względu na pandemię. Zacząłbym od tego, że chyba wydarzeniem najbardziej spektakularnym w sierpniu było jednak zaprzysiężenie na drugą kadencję Andrzeja Dudy. Oczywiście to jest określona procedura, to jest wszystko opisane przepisami prawa, protokołu dyplomatycznego, czyli po pierwsze uroczyste zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym i złożenie przysięgi, później msza święta za ojczyznę, później przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. No i bardzo późnym wieczorem już w apartamentach prezydenta odbyło się przyjęcie dla zaproszonych gości i to właściwie zwieńczyło ten moment. To była, przypomnę, pierwsza sytuacja, kiedy urzędującemu prezydentowi udało się w drugiej turze uzyskać reelekcję. Wprawdzie była sytuacja już w roku 2000, kiedy Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem, no jednak różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami była taka, że Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze, drugiej tury nie było. Natomiast nigdy w historii polskiej prezydentury, kiedy walczący, czy może inaczej urzędujący prezydent walczył o reelekcję i kiedy odbywała się druga tura, to jak do tej pory w drugiej turze urzędujący prezydent przegrywał. Tym razem było inaczej. No i oczywiście 6 sierpnia zaprzysiężenie prezydenta i od tego momentu biegnie czas 5-letniej prezydentury. Tu nic nie uległo zmianie. Wszyscy patrzymy z ciekawością, jaka to będzie prezydentura, czy spełnią się oczekiwania tych, którzy twierdzą, że będzie to zdecydowanie bardziej autonomiczna prezydentura, wolna od nacisków środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy też w tej sprawie niewiele się zmieni. Czas pokaże. Druga sprawa, myślę, bardzo istotna, to były dla wielu bardzo zaskakujące zmiany w rządzie. Przypomnę, że tę swoistą triadę zmian w rządzie rozpoczął wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który podał się do dymisji. Było to bardzo wielkie zaskoczenie. To było zaskoczenie, bo wydawało się, że Janusz Cieszyński nie podejmie tej decyzji, bo da paliwo i amunicję opozycji, która skomentuje tę decyzję w ten oto sposób, że ucieka z tonącego okrętu, że w sytuacji, kiedy trzeba wytłumaczyć się z zakupu respiratorów, maseczek i wielu innych zakupów, które firmował Janusz Cieszyński, no on po prostu ucieka i przyznaje się poniekąd do winy. Rzeczywiście opozycja tak to skomentowała, natomiast Cieszyński stwierdził, że on uzgadniał tę decyzję i tę dymisję kilka miesięcy temu. Chciał jedynie doprowadzić to wszystko do pewnego momentu i uznał, że sierpień to jest odpowiedni moment, by pożegnać się z Ministerstwem Zdrowia. Nie ucichły emocje wokół Janusza Cieszyńskiego i po kilkudziesięciu godzinach gruchnęła kolejna informacja, że do dymisji podaje się również zwierzchnik Janusza Cieszyńskiego, a więc Łukasz Szumowski. To było duże zaskoczenie, bo Łukasz Szumowski, sprawdzałem to jeszcze, pamiętam parę dni temu, we wszystkich sondażach, które publikowano i w lipcu, i w sierpniu, cieszył się bardzo wysokim poziomem społecznego zaufania. Oczywiście ten poziom społecznego zaufania i w lipcu, i w sierpniu nie był tak wysoki, jak na przykład w kwietniu i w maju, ale był dosyć wysoki. No ale pomimo tego społecznego zaufania Łukasz Szumowski uznał, że jego misja również uległa wyczerpaniu i podał się do dymisji. To było również bardzo, powiedziałbym, spektakularnie komentowane przez opozycję w tym oto tonie, że no, kolejny ucieka minister z rządu, ale również z tego niebezpiecznego pola, jakim jest Ministerstwo Zdrowia, bo boi się tej całej sytuacji, kiedy trzeba wytłumaczyć zakupy respiratorów, maseczek i tak dalej. Nie zakończył się jeszcze epizod panów ministrów zdrowia i kolejna dymisja to dymisja ministra spraw zagranicznych. Do dymisji podał się pan profesor Jacek Czaputowicz. No i w takim momencie, szczególnie w sezonie ogórkowym, choć ten sierpień do końca nim aż tak bardzo nie był, no media zawsze zaczynają spekulować co do następców. I te spekulacje trwały dobrych kilkadziesiąt godzin. Rzeczywiście wskazywano na różne nazwiska, co do przede wszystkim stanowisk ministerialnych, minister zdrowia, minister spraw zagranicznych. Co do tego pierwszego stanowiska pojawiało się nazwisko chociażby byłego współpracownika ministra zdrowia, przepraszam, nazwisko mi w tej chwili wypadło. Co do drugiego stanowiska ministra spraw zagranicznych pojawiało się nazwisko profesora Krzysztofa Szczerskiego, współpracownika prezydenta Rzeczypospolitej. Zaskoczeniem chyba niemałym była jednak sytuacja, kiedy nagle okazało się, że na oba stanowiska zostali powołani decyzją Mateusza Morawieckiego ludzie, których nazwiska na giełdzie nie były tak bardzo znaczące. Były szef NFZ-u Adam Niedzielski i profesor Rau to minister spraw zagranicznych. I znowu no, zobaczymy, jak będą wyglądały te najbliższe miesiące. Oczywiście żaden chyba z tych panów nie ma dzisiaj pewności, czy przetrwa zmiany, które mają nastąpić ponoć na przełomie września i października. Jakie będą to zmiany, czego będą dotyczyły? Dzisiaj możemy jedynie prezentować różnego typu spekulacje. Mówi się o zmniejszeniu liczby ministerstw, o połączeniu pewnych. Być może tego typu sytuacja będzie wymuszała zmiany natury personalnej. Nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Z drugiej strony chyba byłoby nieco nieracjonalne powoływać nowych ludzi na tak ważne mimo wszystko ministerstwa na czas niespełna dwóch miesięcy, więc dzisiaj wydaje się, że jednak jest duża szansa, że panowie ministrowie przetrwają te reorganizacje. No i to w mojej opinii kolejne wydarzenie, które w sierpniu zaprzątało uwagę i mediów, i opinii publicznej.
Dobrze. Na kolejne trzy wydarzenia zapraszam po krótkiej przerwie.
Ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą.
No i skoro zawiesiłem głos, to teraz szybko próbuję dokończyć ten wątek. Mianowicie to wydarzenie, które dla jednych było zaskakujące, dla innych komiczne, a dla innych idiotyczne, przepraszam za takie mocne stwierdzenie. To była debata w Sejmie na temat podwyżek uposażeń dla polskich polityków. Nie chcę mówić dla posłów, bo to jest oczywiście posłów, senatorów, sekretarzy, podsekretarzy stanu. Temat bardzo rozpalający emocje, temat bardzo interesujący. Natomiast ja nie wiem, czy to w ogóle był dobry moment, ten czas pandemii, aby o tym mówić. Przy odrobinie refleksji można było mieć świadomość, że opinie tak zwanego społeczeństwa będą bardzo krytyczne, że to nie jest dobry czas na mówienie o podwyżce. To tak jakby w firmie, w której jest ryzyko utraty płynności, nie ma pewności co do przyszłości tej firmy, a więc co do przyszłości naszego również zatrudnienia, pracownik przyszedł do szefa i powiedział, należy mi się więcej za dobrą pracę, abstrahując od tego, czy rzeczywiście mu się tego nie należy i czy rzeczywiście ta praca nie jest zbyt nisko opłacana. Chyba to nie byłby właściwy moment. I tak samo tutaj Polacy uznali, że to nie jest właściwy moment. To po pierwsze. Natomiast to, co było najbardziej zaskakujące, irytujące, to to, że koncepcję podwyżek uposażeń dla polityków poparli nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale poparła opozycja. Znaczy, gdyby mnie pani zapytała, po co i dlaczego to zrobili, to ja nie znam odpowiedzi. Znaczy, robiąc to, nie zyskali niczego. Gdyby tego nie zrobili, mogliby przez kolejne tygodnie mieć amunicję do tego, by uderzać w rząd, mówiąc, to nie jest właściwy moment na podwyżki. A rząd bez głosów opozycji i tak by to przeforsował, bo jest rządem większościowym. Więc opozycja pod wodzą Borysa Budki chyba popełniła bardzo poważny błąd. Nie chyba, na pewno popełniła bardzo poważny błąd, dorzucając swoje głosy PiS-owi. Na szczęście refleksja i opamiętanie przyszło bardzo szybko. Pomógł w tym opozycji Budce Donald Tusk, który bardzo szybko zareagował z Brukseli i swym krótkim, acz kąśliwym tweetem napisał, że tego typu opozycja nie ma racji bytu, po prostu. Już w Senacie, w którym, przypomnę, opozycja ma większość, zmieniono tę decyzję, czyli podwyżkę zablokowano. I to było spektakularne, bo to było zaskakujące. Ja bardzo często studentom mówię, że polska polityka jest bardzo zaskakująca, bo nieprzewidywalna. I nam, politologom, bardzo trudno bardzo często budować prognozy wydarzeń, bo my, budując prognozy, próbujemy zakładać, że politycy zrobią to, co będzie logiczne, sensowne. Nie zrobią niczego, co będzie miało efekt odmienny, negatywny dla nich. No ale w tym przypadku okazało się, że politycy niestety robią rzeczy tego typu. Znaczy, gdyby ktokolwiek miał założyć, że Platforma dorzuci swoje głosy do podwyżki uposażeń w sierpniu, to byłby uznany za kogoś niepoważnego i niemądrego, a jednak Platforma dorzuciła. To pokazuje, jak bardzo irracjonalnie działają polscy politycy. Podejmują decyzje, później przepraszają, wyciągają wnioski, zastanawiają się, czy to było potrzebne, a smak i niesmak zostaje. Natomiast zupełnie czym innym jest to, że polscy politycy są uposażeni na bardzo niskim poziomie. Ale to powtarzam, nie jest dzisiaj moment chyba na tę dyskusję. To, że dzisiaj polski wiceminister zarabia w okolicach chyba 6,5 tysiąca netto, to jest dla mnie sytuacja skandaliczna, bo to oznacza, że do pracy w rządzie, do pracy dla państwa nie pójdzie nikt, kto jest kompetentny i kto radzi sobie na tym trudnym i niełatwym rynku pracy i osiąga sukces. Bo dla niego suma 6,5 tysiąca netto w Warszawie to jest stawka, cudzysłów tu daje, głodowa. Coś z tym trzeba zmienić, bo w każdej innej sytuacji konsekwencją tego stanu rzeczy będzie to, że będą szli do polityki ludzie lojalni raz. Lojalni nie zawsze znaczy kompetentni. A dwa, dramatem będzie to, że do Sejmu, czy w ogóle do parlamentu, będą szli ludzie, którzy nie bardzo mają wiedzę, doświadczenie, ale bardzo racjonalnie oszacowali swoje szanse na tym trudnym i złożonym rynku pracy i wiedząc, że na niczym się nie znają, uznają, że lojalność polityczna da im gwarancję zdobycia dobrego miejsca na liście kandydatów. I nawet jeżeli w tym Sejmie też te pieniądze nie są wielkie, to mimo wszystko oni uzyskają większe pieniądze niż za codzienną pracę jakby wynikającą z własnych umiejętności i kompetencji. Tak być nie może, bo to generuje bardzo negatywny obraz i klasy politycznej. I to również ma jeszcze jedną konsekwencję. My tak bardzo nieelegancko, przepraszam z góry państwa, nazywamy to i prawnicy, i politolodzy pojęciem biegunka legislacyjna. To znaczy nie można stanowić prawa, które na kolejnym posiedzeniu się nowelizuje, zmienia i tak ciągle w koło Macieju. To jest konsekwencja bardzo, bardzo niskiego poziomu wiedzy prawnej, legislatorskiej, legislacyjnej. Natomiast każdy, kto mówi, ale są eksperci, oni służą radą, jest ich zbyt niewielu, zbyt mało. To biuro ekspertów, biuro studium legislacji, ekspertyz sejmowych jest bardzo niewielkie. Tak naprawdę trzeba bardzo długo czekać na ekspertyzy. To tutaj musi albo pojawić się dużo bardziej kompetentny poseł, albo poseł, który ma świadomość tego, jak na wielu sprawach się nie zna i będzie chciał zasięgać opinii eksperta. Najgorsi są ci, którzy nie znają się na niczym, ale żyją we własnym przekonaniu, że są ekspertami od wszystkiego. Oni psują polską politykę, oni psują prawo. Warto coś z tym zrobić.
Dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy brudna część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona.
Dobrze, a kolejne dwa wydarzenia?
Ja bardzo przeżyłem również, przepraszam, że za taki ton prywatny i emocjonalny, moment obchodzenia 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych. Dlaczego? Bo ja byłem pod stocznią 31 sierpnia 80 roku, byłem z rodzicami, a wcześniej codziennie przychodziłem pod stocznię i to bardzo, może nie elegancko się dzisiaj do tego przyznawać, ale codziennie stoczniowcom za pieniądze, które miałem zgromadzone na jakieś pewnie nie do końca mądre wydatki, kupowałem papierosy, bo kiedyś można było kupować, będąc nieletnim, papierosy w kiosku i ja stoczniowcom przynosiłem papierosy. Nie? Tak mi się wydawało, że ja w ten sposób walczę też o lepszą Polskę. śmieszne, naiwne, ale przypominam sobie taki epizod. Byłem tam tego dnia i pamiętam, jaka temu towarzyszyła nadzieja, radość, przekonanie, że Polska od 31 sierpnia, właściwie od 1 września 80 roku, to już będzie inny kraj, inni ludzie, inna atmosfera. Bardzo szybko, może nie bardzo, ale szybko, bo 13 grudnia 81 roku pewien generał zgasił ten płomyk nadziei. No i znowu trzeba było czekać przez wiele lat, aż do roku 89. Nie chcę w to wchodzić, bo ten rok 89 i okrągły stół to znowu bardzo kontrowersyjne wydarzenie, dla jednych sukces, dla innych zdrada. Zostawmy to albo odłóżmy na inną audycję. Natomiast ja dzisiaj miałbym takie marzenie, żeby to, co miało miejsce w 80 roku, było naszym świętem narodowym, żeby towarzyszyło temu poczucie wspólnoty, radości, że wtedy my wspólnie odnieśliśmy sukces. I kiedy widzę, że nie ma szansy na to, niestety od lat, by ci, którzy wtedy ramię w ramię walczyli o inną Polskę, nie ma szansy na to, bo oni razem złożyli kwiaty. Nie ma szansy, by jedni nie wygwizdali drugich w czasie składania kwiatów. To mnie bardzo boli, to jest dla mnie przerażające. I tego roku było dokładnie tak samo. Ja też 31 sierpnia byłem pod bramą stoczni. Byłem zarówno wtedy, kiedy składał wieńce Lech Wałęsa w asyście polityków Platformy, i byłem po południu, kiedy przyjechał, zdaje się, 15 czy 16 Andrzej Duda. Zastanawiałem się, co w Polsce musi się zmienić, aby udało się doprowadzić do tego, by ci politycy spotkali się razem, by wspólnie tego jednego dnia zrobić coś, co czasem nam w polskich rodzinach udaje się, na przykład z okazji wieczerzy wigilijnej. Że tak przez chwilę szukamy tego, co nas łączy, i nie wchodzimy w te dyskusje, które są ryzykowne i niebezpieczne. To bardzo żałuję, że 31 sierpnia to się nie udało. I właściwie takim samym przerażeniem napawało mnie i napawa mnie to, co wydarzyło się dzień później, kilkanaście godzin później. Kiedy okazuje się, że 1 września też nie jesteśmy w stanie świętować wspólnie. No i tak sprytnie niech te dwa wydarzenia dopełnią tę piątkę wydarzeń z sierpnia 2020 roku.
Dobrze, to dołóżmy może jeszcze jedno wydarzenie, szóste wydarzenie, dotyczące naszego sąsiada wschodniego, Białorusi. Ale tutaj pozwólmy sobie udostępnić Państwu fragment rozmowy z profesorem Piotrem Niwińskim.
Panie profesorze, bardzo proszę o podsumowanie wydarzeń, które obecnie mają miejsce na Białorusi.
To, czego jesteśmy świadkami obecnie na Białorusi, bez wątpienia jest wydarzeniem do tej pory niespotykanym. Ta gigantyczny wiec poparcia, gesty solidarności sił porządkowych z wiecującymi oraz początki, wydaje się, że może nawet strajku generalnego na Białorusi, wydają się być takim początkiem zmian, które tam następują. Pytanie, zawsze jestem podejrzliwy, jest następujące, w którym kierunku te zmiany będą szły. Czy będą szły w kierunku Europy, czy będą szły w kierunku Rosji? Który z tych wielkich organizmów wykroi swój kawałek ciasta i tak naprawdę pozwoli, wykorzysta jak gdyby sytuację na Białorusi? Może, aby się udało, Białorusini po prostu uzyskają to, czego pragną, czyli swobody obywatelskie, pewnej demokracji i pewnej normalności. Może też pewnej dużej, większej dozy konsumpcji bogactwa, które widzą za swoją zachodnią granicą, a które jest dla nich niedościgłe. Kto wie, w każdym bądź razie to, co w tej chwili oglądamy, bez wątpienia jest to element niewiarygodny.
A czy Aleksandr Łukaszenka wreszcie ustąpi? Jeśli tak, to kiedy?
Pytanie, czy Łukaszenka ustąpi. Powiem tak, nie wydaje mi się, żeby Aleksander Łukaszenka chciał ustępować. Raczej, jeżeli już zostanie zmuszony do tego ruchu, kto wie, czy nie będzie tak jak z Janukowyczem, kto wie, czy nie będzie musiał opuszczać swojego kraju po cichu. Kto wie, może już szykują dla niego willę na Krymie czy w jakimś innym zakątku świata. Natomiast myślę, że do końca życia będzie uważał się za prawowitego prezydenta Białorusi, który zwyciężył w ostatnich wyborach, które, jak wiemy, nawet z punktu widzenia logiki musiały zostać zafałszowane.
Panie profesorze, jakie prognozy przewiduje pan dla Białorusi?
Tak jak powiedziałem, albo Rosja, albo Europa. Właściwie tylko te dwa kierunki w tej chwili pozostały. Co prawda możemy mówić tutaj o wariancie chińskim, możemy mówić tutaj o próbach dawnych czasach nazywało się to finlandyzacji Białorusi, ale są to warianty wyjątkowo wiarygodne. Albo Rosja, która będzie pod pretekstem zabezpieczenia swoich baz wojskowych i tras komunikacyjnych, no po prostu zajmie Białoruś, przyłączy ją do Rosji w ten czy w inny sposób, czy to będzie formalnie, czy to będzie faktycznie, czy Europa, czy Białoruś po prostu zdecyduje się ruszyć w kierunku Europy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wariant rosyjski, nastąpi to w miarę szybko. Jeżeli chodzi o wariant europejski, będzie to bardzo długotrwały proces.
Nasza audycja dobiega końca. Podobnie jak w pierwszej audycji, naszym gościem był dr Jarosław Och. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo pani dziękuję i państwu za wysłuchanie.
W audycji wykorzystaliśmy także fragment rozmowy z profesorem Piotrem Niwińskim. Dziękujemy i do usłyszenia.
Show.